Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach już jest, także program przygotowywał Krzysztof Kupiński przy mikrofonie. Dzisiaj środa, jutro święto, długi weekend, ale jeszcze trochę popracujemy i to bardzo intensywnie w dzisiejszym czasie reakcji. Mnóstwo telefonów po wczorajszym programie. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie. No, a mówiliśmy o maseczkach w środkach komunikacji miejskiej, w autobusach i tramwajach. Nasi słuchacze zwracają uwagę, że bardzo wiele osób tych maseczek po prostu nie zakłada. No, takie rozluźnienie ogólne nastąpiło, nie ma się co dziwić. Wychodziliśmy powoli z tej kwarantanny, zmieniały się kolejne zarządzenia, rozporządzenia, nowelizacje ustaw covidowych. Już wiemy, że tego obowiązku nie ma w przestrzeniach otwartych, ale trzeba pamiętać o tym, że nadal obowiązkowy jest ten dystans dwumetrowy. Jeżeli on nie jest zachowany, no to trzeba także na przestrzeni otwartej maseczkę mieć. No ale jak życie wygląda, Państwo widzą doskonale, jak to jest w sklepach, jak to jest właśnie w autobusach i tramwajach. Wczoraj gościliśmy panią Hannę Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no i nie sposób się nie zgodzić, że właściwie no, brakuje narzędzi, żeby no, wyegzekwować ten obowiązek jeszcze zasłaniania ust i nosa w obiektach zamkniętych, w pomieszczeniach zamkniętych, w pojazdach również. Nie sposób się z tym nie zgodzić, że jest to trudne. Trudno jest także żądać, wymagać, oczekiwać od kierowcy, że będzie reagował. Duży autobus przegubowy, nie wiem, 50-60 osób w środku, albo nawet i więcej. Jak tu reagować? Co tu zrobić? No oczywiście są komunikaty, są monitory, także Państwo w mailach zwracali uwagę na to, że przecież w tych nowoczesnych autobusach także wyświetlane są na przykład reklamy. Dobrze, niech będą. Może także wpleść między te komunikaty informacje o tym obowiązku, przypominać, może także przypominać o tym z głośników, które znajdują się w autobusach i tramwajach również. Jak najbardziej popieramy ten pomysł i to właściwie wszystko, co może zrobić Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby kierowca na przykład miał kontrolować, nie wiem, w lusterku i zatrzymywać autobus, kiedy ktoś nie ma maseczki i żądać opuszczenia pojazdu albo założenia zasłonięcia ust i nosa. Także Straż Miejska mówiła, że coś spróbuje zrobić w tej sprawie i być może samochody z megafonami pojawią się na przystankach w pobliżu dużych węzłów komunikacyjnych i będą przypominali strażnicy miejscy o tym obowiązku. Jak Państwo się domyślają, temat wzbudził spore zainteresowanie, wiele komentarzy telefonicznych również. Przypomnę, 510-37-32 to jest czujny numer z trzema szóstkami, numer do naszego studia. Jak zawsze zachęcam do udziału w naszym programie. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dobrze, teraz te telefony o maseczkach. Nie tylko oczywiście będzie o komunikacji miejskiej, ale w ogóle o różnych innych miejscach. Od sklepów zaczniemy.
Dzień dobry, jest nawiązanie do tematu niezakładania maseczek. Taki sam problem pojawił się, jest w sklepach, nieważne których, czy tylko powierzchniowych, czy takich mniejszych. Sam byłem świadkiem, gdzie panie ekspedientki w kulturalny, grzeczny sposób zwróciły uwagę, że jest obowiązek w sklepie te usta i nos zasłaniać. To spotkało się, mówiąc delikatnie, z mało przychylnym przyjęciem klienta. I pytanie, co mają w takich sytuacjach robić takie osoby? No bo wiadomo, że policja nie przyjedzie w ciągu minuty po to, żeby kogoś ukarać, więc no to pytanie właśnie jest, co robić?
Dzień dobry, Jerzy ze Szczecina. W mojej sprawie maseczek jest taki problem, jeżeli chodzi o windy i klatki schodowe. To jest przestrzeń zamknięta, szczególnie winda, a niestety nikt, większość, 90% można powiedzieć, z tych, którzy jeżdżą windą, czy chodzą po klatkach schodowych, nie nosi na maseczek. Dziękuję.
Ja chciałam tylko powiedzieć o maseczkach, że w autobusie, w tramwaju jeżdżę częściej tramwajem, to młodzi też mają maseczki, część ma i część nie ma. I bardzo dobrze gratuluję tym wszystkim, którzy noszą maseczki, bo pandemia wirusa to nie jest żart. Nośmy maseczki w tramwajach, w autobusach, w sklepach.
Witam, jestem kierowcą autobusu, mam na imię Zdzisław. Dzwonię w sprawie maseczek. Jadąc autobusem zwróciłem uwagę osobom młodym, żeby założyły maseczki, ale niechętnie, ale założyły. A pan zza drugich drzwi, w wieku grubo ponad 70 lat, owinięty szalikiem, na ręku założone gumowe rękawice, mówi: ale ci ludzie nie mają obowiązku noszenia maseczek. Czego się czepiasz? Ty masz jechać.
To nie wszystkie telefony, było ich więcej. Państwa uwagi i spostrzeżenia się często powtarzały, pokrywały. Teraz jeszcze na koniec telefon od naszego słuchacza, który wykonuje zawód kuriera. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na ten właśnie telefon.
Witam, Grzegorz Szczecin, jestem kurierem, który między innymi dostarcza ludziom w mieście zakupy. Drodzy Państwo, maseczki. Nikt nie przestrzega tych zasad, a mam wrażenie, że chcemy scedować wszelkie działania na służby, na kierowców, na motorniczych. Niech oni się skupią na bezpieczeństwie, na jeździe, a my zadbajmy o to, żeby w sklepach się nie gromadzić, żeby nie chodzić na spacery z pełnymi rodzinami, żeby nie stać na plecach jeden drugiemu, bo codziennie to widzę, zarówno starsi, jak i młodsi, wszyscy. Popieram panią Hannę Pieczyńską z ZDIT-u. Niech pracownicy tych wszystkich służb skupią się na pracy, bo czy my naprawdę jesteśmy społeczeństwem, które potrzebuje nakazów, komunikatów i przypominajek? Zadbajmy o siebie każdego dnia i w każdym momencie.
No rzeczywiście, panie kurierze, święte słowa. Czy my naprawdę jesteśmy społeczeństwem, które ciągle potrzebuje nakazów, zakazów, przepisów coraz bardziej szczegółowych, bo wiele telefonów pojawiało się z takimi pretensjami, że przecież te przepisy są nieszczelne, jak sobie radzić, jak je interpretować, czy musimy ze sobą nosić dokumenty medyczne, żeby udowadniać, że jesteśmy chorzy. Żaden przepis, żadna ustawa, żadne prawo nie zdefiniuje całego życia, nie będzie miało przepisu na każdą okoliczność, na wszystkie okoliczności towarzyszące i tak dalej. Nie da się tego wszystkiego opisać, jeżeli my sami, rzeczywiście panie kurierze, ma pan rację, jeżeli my sami nie będziemy pamiętać o tych innych, to na nic przepisy. Jeszcze będzie jeden mail o maseczkach, ale to później. Może na koniec programu uda się jeszcze go przeczytać. Bardzo krótki, z takim dosyć rozsądnym pomysłem dla osób, które czują się zagrożone, bo takie właśnie najczęściej wczoraj dzwoniły do czasu reakcji. Dosyć racjonalna rada, można powiedzieć, to od naszego słuchacza, ale teraz już przywitam pierwszego gościa, pan Ronald Laska, prezes zarządu Remondisu. Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Jakiś czas temu w czasie reakcji zaprezentowaliśmy telefon od naszego słuchacza, który codziennie rano jeździ do pracy ulicą Krzywoustego i zauważył, że między godziną 7 a 9, ile dobrze sobie przypominam, zwykle ta ulica się korkuje i jego zdaniem z powodu właśnie samochodów Remondisu, które właśnie o tej porze postanowiły jechać przez ulicę Krzywoustego, zatrzymywać się co chwila, żeby, no wiadomo, załadować te kosze na swój samochód. Wiadomo, że taka praca samochodu Remondisu no wymaga tego, żeby on się co chwila zatrzymywał, a to z kolei zdaniem słuchacza powoduje ogromne korki. No i pytanie z jego strony, czy nie można byłoby tak ustawić tej pracy, żeby akurat w tych godzinach samochody Remondisu po Krzywoustego nie jeździły, nie pracowały?
Proszę państwa, panie redaktorze, miasto Szczecin obsługuje kilkadziesiąt naszych samochodów codziennie. Obsługujemy połowę miasta Szczecin w przybliżeniu. Pozostałą połowę obsługują dwie firmy konkurencyjne. Natomiast rzeczywiście te samochody nasze w godzinach szczytu komunikacyjnego są utrudnieniem. Natomiast trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że w tym czasie, gdziekolwiek one jeżdżą, to są tym utrudnieniem, ponieważ jest ich kilkadziesiąt, to naprawdę trudno jest tutaj wyłączyć je z ruchu, z miejsc, w których utrudniają ten ruch. Natomiast rzeczywiście byłoby wspaniale, gdyby mogły w tym czasie, kiedy jest szczyt, nie jeździć. Ale nie mogą. Dlaczego? Dlatego, że odpady możemy odbierać pomiędzy godziną 6, a praktycznie 16, dlatego, że od 16 zostają praktycznie zablokowane dojazdy do wielu posesji przy budynkach mieszkalnych, zablokowane przez parkujące tam samochody osobowe mieszkańców tych posesji. W związku z tym, jeżeli byśmy te nasze pojazdy zatrzymali na godziny szczytu komunikacyjnego, no to po prostu przy tej ilości samochodów tych śmieciarek, które pracują, nie zdążyliby nasi pracownicy obsłużyć wszystkich nieruchomości. Można by powiedzieć, oczywiście, to można zwiększyć ilość samochodów, ale to sprawiłoby, że te poszczególne samochody, każdy z nich miałby mniejszą efektywność pracy, więc musiałoby to kosztować drożej. A niestety przepisy ustawowe obowiązujące w Polsce są takie, że gmina, organizując odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w mieście, musi to robić w trybie przetargu. Żebyśmy wygrali przetarg, musimy dać optymalną ofertę z optymalnie niską ceną. Jeżeli zaangażujemy do tego dodatkowe śmieciarki, koszty będą wyższe, cena będzie wyższa i zaryzykujemy przegranie tego przetargu, bo ktoś inny założy, że jednak w godzinach szczytu będzie jeździł, więc zastosuje mniej samochodów, mniej załóg i będzie miał niższe koszty za niższą cenę. To jest wyjaśnienie.
Panie prezesie, zatem takie pytanie. Czy można byłoby tak zorganizować pracę tych samochodów, żeby nie dochodziło, niepotrzebny byłby ten, nie wiem, przestój, przerwa na godziny szczytu komunikacyjnego? Głównie tu chodzi oczywiście o te godziny poranne. Tak mniej więcej od godziny 7 do 8.30 podejrzewam wystarczyłoby. Ale żeby te samochody skierować w takie miejsca, gdzie akurat nie ma tak dużego ruchu, nie są te arterie tak używane. No, Krzywoustego wiemy, ale przecież dookoła jest całe mnóstwo kamienic, domów i tak dalej. Ulice, nie wiem, Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Księcia Bogusława, z drugiej strony Łokietka i tak dalej, i tak dalej. Słuchacz pytał w tym telefonie, czy nie można by było wtedy tych samochodów skierować na te boczne, ulice, a później na Krzywoustego, na tę główną, wyjechały było godziny, powiedzmy, 8.30 przed 9 i sobie spokojnie posprzątały Krzywoustego.
Panie redaktorze, naszym celem osób, które u nas planują trasy, jest również to, żeby te załogi mogły jak najbardziej bezkolizyjnie jeździć. Tak jak oni, ci nasi pracownicy, czy ich pojazdy te duże, stanowią utrudnienie dla ruchu, tak ten ruch stanowi również utrudnienie dla nich. Owszem, trasy są planowane tak, żeby te główne arterie omijać w godzinach szczytu, natomiast niestety ten szczyt komunikacyjny również na tych bocznych ulicach powoduje, że niestety następują przesunięcia w praktycznej realizacji tych zaplanowanych tras i zdarza się często, że właśnie ten samochód niestety nie zdąży zjechać z tej ulicy głównej na te boczne, zanim opróżni te pojemniki, no bo po prostu warunki ruchu panujące na ulicach rano nie pozwoliły mu odpowiednio szybko się poruszać i dojechać w te miejsca, które miał zaplanowane. No niestety, jak wiemy, jest to tak trochę sytuacja nie do końca kontrolowana, jeśli chodzi o ruch miejski. I
panie prezesie, rozumiem. Rozumiem
na to
pana
się
argumentację.
Nakładają różne remonty ulic i tak dalej, które powodują dodatkowe utrudnienia.
Czy w takim razie owi planiści, o których pan powiedział, którzy planują pracę poranną, zwłaszcza samochodów, mogliby wziąć pod uwagę te właśnie sugestie, żeby zwrócić uwagę na ulicę Krzywoustego i może jednak udałoby się tak zaplanować pracę pojazdów, żeby lekko odciążyć Krzywoustego, a skierować do pracy właśnie na tych bocznych, gdzie akurat w tym czasie nie jest ten ruch aż tak duży. Albo inaczej, można byłoby te ulice jakimś tam samochodem osobowym ominąć, pojechać inaczej.
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, te trasy są planowane z uwzględnieniem tego czynnika, o którym pan powiedział, natomiast nie jest aż tak wiele tych ulic bocznych tak zwanych, po których by mogli jeździć nie powodując utrudnień, bo zaraz okaże się, że ulica Piastów jest też bardzo ważna, że kolejna jakaś
boczna
ulica... No właśnie. No niestety, ja powiedziałem, to nie są dwa samochody, ani pięć, tylko jest ich kilkadziesiąt, około 40 samochodów, w związku z czym bardzo trudno jest doprowadzić do tego, żeby nie tylko plan, ale również jego realizacja w warunkach ruchu, szczytu komunikacyjnego, różnych utrudnień związanych z przebudowami ulic i tak dalej, żeby to wszystko wypaliło w taki sposób, że nie będą przeszkadzali. Co jeszcze muszę powiedzieć? Z kolei w sytuacji, kiedy na wielu bocznych ulicach pracują nasze samochody, w godzinach rannych mieszkańcy tych ulic skarżą się, że w ogóle nie mogą wyjechać do pracy, dlatego że taki samochód stający na tej bocznej ulicy powoduje praktycznie zablokowanie jej przy parkujących jeszcze samochodach osobowych po jednej i drugiej stronie w taki sposób, że w ogóle nie można przejechać tą ulicą. W związku z czym, panie redaktorze, myślę, że tutaj będzie pan miał kolejne telefony od osób mieszkających na takich ulicach. Czy nie można spowodować, żeby te śmieciarki jednak nie pracowały na tych ulicach w godzinach szczytu, no bo oni nie mogą wtedy wyjechać.
Takie telefony już były, to my to rozumiemy. No, śmieciarki muszą pracować. Tu skupiliśmy się na głównych ulicach.
Panie byłoby, gdyby one w tym czasie nie pracowały.
Przykład Krzywoustego, ale myślę, że być może także słuchacze zaobserwowali podobne historie, nie wiem, na Piastów na 26 kwietnia, na innych takich głównych przelotowych arteriach. Pamiętam historię z Prawobrzeża, to oczywiście Nieromondis i ulica Batalionów Chłopskich, gdzie o ile dobrze sobie przypominam, udało się jakoś tak zorganizować pracę tych pojazdów, żeby w godzinie szczytu akurat nie blokowały ruchu na Batalionów Chłopskich, a jest to bardzo, bardzo, bardzo mocno obciążona ulica w porannym szczycie. Pan Ronald Laska, prezes zarządu Remondisu, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Nasz kolejny gość, pani Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dzień dobry, pani Małgorzato. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Małgorzato, pytanie, które dotarło do nas i już jakiś czas temu zadaliśmy je w czasie reakcji, czekaliśmy na odpowiedź, dziękujemy za to, że zechciała pani wziąć udział w naszym dzisiejszym programie. Pytanie od zarządcy, jako zarządca wielu wspólnot mieszkaniowych na terenie Szczecina i okolicy, w związku z brakiem wytycznych dotyczących użytkowania placów zabaw usytuowanych na terenach wspólnot mieszkaniowych, proszę o odpowiedź na poniższe kwestie. Od kiedy place zabaw wspólnot mieszkaniowych mogą być użytkowane? To jest pierwsze pytanie. Czy i jakim obostrzeniom poddani są użytkownicy? Czy i jakim obostrzeniom podlega wspólnota mieszkaniowa, do której plac zabaw należy? Czy i jak często, w jaki sposób należy dezynfekować elementy zabudowy? Czy i jak często oraz w jaki sposób należy dezynfekować nawierzchnię placu zabaw? To jest piach. Te informacje, te pytania zostały sformułowane przez zarząd Różany Dom, zarządzanie nieruchomościami, i one najpierw zostały skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie, który z kolei odesłał te pytania właśnie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pani Małgorzato, możemy na te pytania odpowiedzieć?
Znaczy, no, tutaj nie ma dokładnych wytycznych, jeżeli chodzi o place zabaw. Główny Inspektorat Sanitarny nie wydał w tej kwestii szczegółowych wytycznych. Jakby tutaj też rozporządzenie mówi o tym, że place zabaw mogły być otwierane od 30 maja. Tutaj jednak też decyzje należały do samorządów, do właścicieli, kiedy ta dokładna data otwarcia tych placów zabaw nastąpi. Jeżeli chodzi o dezynfekcję, to tak jak powiedziałam, Główny Inspektor Sanitarny nie wydał szczegółowych wytycznych, dlatego też trzeba się posiłkować informacjami, które są na stronie Ministerstwa Zdrowia, na tym portalu dotyczącym koronawirusa. Tam w porozumieniu z innymi urzędami została wydana taka lista środków do dezynfekcji, jakby no, to jest lista ogólnodostępna i samorządy zarządzające mogą skorzystać z tej listy. Ale tutaj też jest taki apel do osób, które korzystają z tych placów zabaw, żeby jednak zachować zdrowy rozsądek w korzystaniu z tych placów zabaw. Jeżeli idziemy na taki plac zabaw, to żeby zabrać dla dzieci jakieś takie środki do dezynfekcji rąk, żeby pamiętać o ogólnych zasadach, jakie panują, czyli dystans społeczny i obowiązek zasłaniania ust i nosa. Jeżeli na takim placu zabaw jest dużo osób i nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, to żeby zasłaniać usta i nos, żeby dbać o higienę rąk w czasie korzystania z placów zabaw. No tutaj posiadanie środków higienicznych, płynów do dezynfekcji, a po powrocie do domu dokładne mycie rąk wodą z mydłem. No i też zachowanie takiej ogólnej czystości w otoczeniu, czyli zużyte środki higieniczne, śmieci wyrzucamy do zamkniętych koszy.
Pani Małgorzato, generalnie, no mówimy o placach zabaw, które są na terenach wspólnot mieszkańców, zatem są to tereny prywatne. Tak naprawdę prywatny teren, jeżeli byłby ten plac ogrodzony, no nie ma w ogóle żadnych przeciwwskazań, żeby po pierwsze był otwarty, to dotyczy również placów tych otwartych, nieogrodzonych. Ale też trudno oczekiwać od takich wspólnot, żeby, no nie wiem, żeby robiły jakieś szczególne starania sanitarne, dezynfekcje i tak dalej. No to są tereny prywatne.
Tak, to jest plac zabaw, dokładnie, więc jakby tutaj jakby osoby, które korzystają z tego placu zabaw, muszą z niego korzystać zdroworozsądkowo i mieć na uwadze, żeby zabrać ze sobą środki do dezynfekcji i pilnować tych dzieci, wybierać takie place zabaw, gdzie nie są zatłoczone. Nie ma dokładnych wytycznych, no jakby też trudno byłoby, jeżeli miałby, nie wiem, ktoś stać i na przykład po każdym dziecku jakiś sprzęt dezynfekować.
No niemożliwe, no, oczywiście.
Jakby nie wyobrażam, więc jakby no tutaj jest taki zdrowy rozsądek rodziców, osób, którzy przychodzą z dziećmi na plac zabaw, żeby takie środki zabierały ze sobą.
To, czyli ogólne zdanie, to dla tego zarządcy i dla wszystkich wspólnot, jak place mogą być otwarte, nie ma najmniejszych problemów, mogą być otwarte i zdrowy rozsądek we wszystkim i właściwie tyle. Tak, nie ma tutaj żadnych przepisów, pod warunkami, których te place miałyby być użytkowane. Żadnych przepisów szczegółowych, oprócz tego, że mogą być otwarte i tyle.
Tak, nie ma takich przepisów, no, ale tutaj też trzeba pamiętać, że dalej ten dystans społeczny obowiązuje, jeżeli w przypadku na przykład...
Tak jak wszędzie,
nie ma możliwości, zasłaniamy usta i nos i jakby no rodzice też wybierali takie miejsca, gdzie te place zabaw nie są zatłoczone.
Mhm. Pani Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dziękuję pani Małgorzato za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. To jeszcze wrócę do tych maseczek i ten mail obiecany od naszego słuchacza po telefonie pana Zdzisława. Pan Zdzisław dzwonił wczoraj i mówił, że się boi. Ma prawo, starszy człowiek, który jeździ tramwajami, autobusami i widzi niepozasłanianych współpasażerów. Po telefonie pana Zdzisława, który pytał, co robić, bo się boi. Dla tych, którzy się boją, na mój rozum prosta odpowiedź. Używać maseczki takiej z tym filtrem, który pochłania wirusy. Moje życie nauczyło zasady. Umiesz liczyć, licz na siebie. Brutalna trochę zasada, ale coś w tym jest. Chyba są takie maseczki, nie znam się na tym. Generalnie te maseczki, których zwykle używamy, czy też jakieś chusty i tym podobne, mają chronić innych przed nami, tak najogólniej mówiąc, tak? Natomiast chyba są takie, widywałem, takie, które również chronią posiadacza. Maska szczelnie przylega, ma filtry, które również zatrzymują te najdrobniejsze wirusy. Być może to jest właśnie recepta. Umiesz liczyć, licz na siebie. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Autopromocja.
Niektórzy twierdzą, że mają błękitną,
prawie jak z naszego logo.
W niektórych szybko się gotuje. Jeszcze inni nazywają ją darem życia i regularnie oddają. A ty? Wejdź na radioszczecin.pl i weź udział w najbardziej krwistej akcji społecznej tego roku. Poszukaj regulaminu i zdobądź tablet.
Do udziału w akcji zaprasza partner Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
Bądź z Radiem Szczecin pod wspólnym hasłem #promujkrew.
Autopromocja.
Reklama.
Znasz język niemiecki? Poznaj nas.
CSP Customer Services Polska. Szukamy specjalistów obsługi klienta oraz specjalistów back office z bardzo dobrą znajomością niemieckiego. Rekrutacja prowadzona telefonicznie, szkolenie wdrażające online, praca zdalna na czas pandemii. Zyskaj bezpieczne i stabilne miejsce pracy, wysokie wynagrodzenie, możliwość rozwoju. Zapraszamy do współpracy www.cs-polska.com. Masz pytania? Zadzwoń 789-185-088.
Zawsze z tobą chciałbym być, przez całe lato zawsze z tobą chciałbym.
Nie. To raczej tak brzmieć powinno.
Zawsze z tobą chciałbym być.
Wiadomo, że jak śpiewać, to dobrze. A jak wybierać kuchnię, to tylko w Erlanii w wyjątkowej ofercie. Dostępne raty już od 299 zł miesięcznie. Taką kuchnię chciałbym mieć. W Szczecinie na Prawobrzeżu oraz Warzymicach i w Stargardzie oraz Osinowie Dolnym. Werlanii.com. Polecam Michał Wiśniewski.
Jest takie miejsce, w którym wszystkie dzieci mają równe szanse. Jest takie miejsce, w którym potrzeby najmłodszych są najważniejsze. Jest takie miejsce, w którym wszystkie dzieci są nasze. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Już od 100 lat jednoczy nas walka o lepsze jutro, bo dzieci są dla nas najważniejsze.
Avia to 3200 stacji paliw w 15 krajach Europy. To szwajcarska jakość bez kompromisów, w najlepszej cenie. Stacje Avia to również aromatyczna kawa i przekąski. Avia, wielki plus na twojej drodze.
Czy wiesz, że aż 92% pracowników jest zadowolonych z pracy w Fige? Dołącz do nich. Zostań pracownikiem magazynu Zalando. Umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, bezpłatny transport, opieka medyczna, obiady za złotówkę, dofinansowanie do przedszkola. Zgłoś się gardno.fige.pl 607-77-6644.
Idealna kompozycja harmonii, ciszy i spokoju. Park Ostrowska. Bo wiemy, co wam w duszy gra. Park Ostrowska. Dla wielbicieli nowoczesności i kojącej bliskości natury. Amatorów relaksu przy jeziorze i miejskich rozrywek. Miłośników prestiżu i komfortu. Bycia sobą. Park Ostrowska. Kto zobaczy, ten zrozumie. Szczegóły na www.parkostrowska.pl.
I po reklamie.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
510-37-36 numer do naszego studia z trzema dwójkami na końcu, numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz przenosimy się do Goleniowa. Z nami jest pani Helena, mieszkanka Goleniowa, a konkretnie mieszkanka bloku, który znajduje się przy ulicy Kościuszki 3. Dzień dobry pani Heleno, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Przeczytaliśmy krótki list od pani, ale nie tylko od pani, z prośbą o przeczytanie bardziej obszernego artykułu dołączonego do tego listu, a w artykule opis historii dosyć długiej trzech bloków, które znajdują się przy ulicy Kościuszki w Goleniowie.
Kościuszki.
Właśnie. Tak. Trzy bloki, właściwie sześć, bo z tego, co widziałem na mapach, te bloki...
To są bliźniaki
takie połączone ze sobą. Artykuł opisywał dramatyczną wręcz historię, no bo wygląda na to, że tym blokom grozi i państwu, bo tam przecież mieszkają ludzie, grozi katastrofa budowlana. Coś się dzieje niedobrego, najprawdopodobniej z fundamentami tych budynków. Pani Heleno, to może oddam pani głos i opowie pani, jak ta sytuacja wygląda. Zacznijmy od tego. Trzy bloki, w sumie sześć. Ile jest mieszkań, ile rodzin i ile ludzi tam mieszka?
76 rodzin w każdym bliźniaku.
A ile to osób jest w sumie około?
Ponad 220, jak żeśmy tu przeliczali kiedyś.
Rozumiem. Wszystkie te bloki mają te same problemy?
Tak. No to najgorszy jest nasz.
Ten pierwszy od ulicy,
pierwszy,
bo teraz
tak.
Mapę mam przed sobą, od ulicy Barnima, niedaleko rzeka Ina.
Tak,
dobrze,
od Barnima.
Na czym ten problem polega?
Panie redaktorze, tu jest sytuacja taka, że po prostu gmina sprzedała nam bubel. Najpierw nas nachodzono, przesyłano nam różne monity, żebyśmy wykupili mieszkania. No więc jak każdy z nas w tamtych czasach na te parę groszy uciłane, to no kupimy, bo będzie dla dzieci czy dla nas na starość. Ale sytuacja jest taka, że po prostu ten grunt, który jest, stoi blok na tym gruncie, to jest po prostu bagno. I to bagno pracuje cały czas. I zaczęły do momentu, to było, no niby miał na 50 lat gwarancję, a wychodzi, że jest 56 już. To też swoje robi. Tym bardziej, że jesteśmy przy takiej ulicy, że tu wszystkie samochody przejeżdżają i duże i małe. No w tej chwili te tiry to bardzo rzadko, ale był moment, że bardzo dużo ich jeździło. To się wiadomo, że to się wszystko obsuwało w dół. No i teraz jest sytuacja taka, że po prostu mamy założony gaz, mamy zrobione centralne, mamy zrobione wszystkie te rzeczy, które są potrzebne, podłączoną ciepłą wodę. No i nagle ni stąd, ni zowąd mieliśmy już umowę taką, tu żeśmy sobie zarządzali między sobą, że zrobimy sobie z przodu tylko tą trlinkę, żeby wyglądało tak jak fajnie. No i ni skąd, ni zowąd pękł blok na pół po jednej stronie, później po drugiej stronie, no i patrzymy i na dole zaczynają ściany pękać. No zgłosiliśmy do Urzędu Miasta i Gminy, zgłosiliśmy do pani prezes. No pani prezes, ona jest tam nic temu nie winna, bo ona z nami współpracuje i mówi, no co ja mogę, będziemy coś myśleć. Ale ponieważ pan burmistrz ani razu do nas nie zwrócił się, myśmy kilka razy mieli zebrania, prosiliśmy go, żeby przyszedł, absolutnie się tym nie interesował. Mało tego, jedna tu z sąsiadek poszła z pismem do niego i mówi, że taka i taka sytuacja. Ona akurat ma tam te klamry założone przy samych drzwiach. Więc ona mówi, że ona się boi. Jak jest wiatr, to mówi normalnie trzeszczy. Ona się boi w tym domu, mówi spać. Więc pan burmistrz powiedział tak, jak wam na łby spadnie, to ja może coś pomyślę. A teraz to mówi, dajcie mi spokój.
Pani taką Helena, to jest niewiarygodne, co pani opowiada.
Tak.
Wszyscy mieszkańcy, wszystkie te trzy bloki są w takim samym stanie technicznym?
To znaczy się, nasz jest najgorszy. Mhm.
Bo tu mogą państwo, przepraszam, że...
To jest tak byle jak coś tam zrobione, tak, że po prostu on siada.
Przepraszam, że przerwę. Mogą państwo zobaczyć zdjęcie na naszej stronie internetowej. To jest tak naprawdę zdjęcie z mapy, na którym widać pęknięcie takiego, nie wiem, filara. Chyba to jest żelbetonowy filar, który zdaje się też ma jakieś znaczenie konstrukcyjne. Podtrzymuje balkony, ale widać, że on jest połączony z całą konstrukcją bloku. I to, jak pamiętam, zdjęcie, które zrobiliśmy bloku środkowego, bo ten najbliżej ulicy Konstytucji 3 Maja ma te filary obudowane, obmurowane jakby cegłami. Na tym środkowym bloku widać wyraźnie to pęknięcie. Taka ilustracja, ale szczegóły techniczne oczywiście są najprawdopodobniej bardziej skomplikowane. Pani Heleno, kiedy to wykupienie nastąpiło? Mówi pani, że te bloki były własnością gminy.
W 90-tych latach, jak to były te nakazy właśnie, żebyśmy kupowali te mieszkania. Ale to było wszystko ukryte. Nikt nam nic nie powiedział, że coś takiego się dzieje. I ja mówię, że po prostu nasze oszczędności całego życia poszły w tej chwili za tego. Pan burmistrz powiedział, że jego to nie interesuje, co się z nami będzie działo. Zaproponował nam pożyczkę, a my mamy jeszcze pożyczkę, bo jak żeśmy zakładali tą ciepłą wodę, to już jest teraz czwarty rok, to jeszcze mamy rok czasu do spłacenia kredytu za pożyczkę tą właśnie za tą wodę. Płacimy, każdy mieszkaniec, każda rodzina płaci 6 tysięcy. Więc my jako emeryci i renciści nie jesteśmy w stanie wziąć teraz 15 milionów, żeby zrobić ten dół, bo tu chodzi głównie o po prostu wzmocnienie spodu. A będąc tutaj byli panowie inżynierowi, rozmawialiśmy z nimi, jak to będzie wyglądać, więc oni nie dają gwarancji, że to będzie na długi okres czasu, bo to mówi, może być 5 lat, może być 10 lat, więc mówi, proszę panią, naprawdę, a po drugie, my z ludźmi nie będziemy kompletnie nic robić, bo tu się każdy boi. Nie jest podłączony gaz, mówi, tu jest w ogóle to wszystko ruchome, a to jest kupa ludzi. To nie to, że jest jedna, dwie osoby, że przejdą i przejdą po tym, a tu po balkonach, po tym wszystkim trzeba wejść przecież do 5. piętra.
Pani Heleno, te bloki wcześniej były własnością gminy, tak?
Tak, cały czas. Mhm. I do tej pory żeśmy płacimy za grunty, za wszystko do gminy.
Jasne. Jakaś część mieszkań jeszcze pozostała
Tak, dziewięć mieszkań.
9. Rozumiem. To było w latach 90. na początku gdzieś, tak?
Tak.
Z bonifikatą państwo wykupili to mieszkanie, tak?
To ponieważ no, taka bonifikata, tak jak moje mieszkanie, to wyszło ponad 10, prawie 11 tysięcy. To więc na tamte czasy to były ogromne pieniądze. Mm-hmm. A tym bardziej, że jak pracowaliśmy za takie wielkie pieniądze, to pan sam rozumie, panie redaktorze, jak to było.
Jakieś informacje państwo mieli na temat stanu technicznego tych budynków wtedy?
Nie, nikt nam nie powiedział, bo gdyby nam ktoś cokolwiek powiedział, to by z nas nikt nie kupił tego, bo by szukał gdzieś indziej. A tu wszyscy byli burmistrzy, pan Wojciechowski i pani Nalepowa, po prostu ciągle kupujcie, bo będzie jeden, wykupi was, będziecie dużo płacić, będziecie to, tamto, no to myśmy między sobą, trudno, to zrobimy remonty, zrobimy to, zrobimy tamto, będzie okej. Okay. A tu okazuje się, że myśmy dużo zrobili, a teraz się wszystko sypie.
Pan burmistrz, pan Robert Krupowicz zaproponował państwu teraz pewne rozwiązanie, czyli kredyt, tak?
Tak,
który by miał pokryć ewentualne prace związane z wzmocnieniem konstrukcji, jak się domyślam.
Tak, po liczeniu niby 15 milionów, to wypadało. Na tą stronę, co są 42 metry, to nam wychodziło prawie 50 tysięcy. To na to wygląda.
A jakieś zna pani szczegóły tej propozycji kredytowej pana burmistrza?
No to byśmy mieli na zebraniu, przedstawiła nam pani prezes.
Rozumiem.
I tego, to wtedy to tak wygląda, żebyśmy musieli w tej chwili drugi raz kupować mieszkanie.
Pani Heleno, dziękuję pani bardzo. Myślę, że to również wszyscy mieszkańcy, o których pani wspomniała, wszyscy mieszkańcy również mają te same problemy. 276 rodzin, około 220 ludzi w tych blokach mieszka. Dziękuję pani bardzo, pani Heleno.
Ja bardzo dziękuję. I my tu wszyscy lokatorzy dziękujemy, żeście się państwo zainteresowali.
Pani Magdalena Miklaszewska jest teraz z nami. Prezes spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dzień dobry pani Magdaleno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Goleniowskie Budownictwo Towarzystwa Społecznego zarządza tą nieruchomością, tak?
Dokładnie tak, jesteśmy zarządcą tej nieruchomości.
Rozumiem, tam zawiązana jest wspólnota mieszkańców, oni jakoś, nie wiem, zawarli umowę z państwem?
Jest oczywiście formalnie zawiązana wspólnota mieszkaniowa. Wspólnota powstała z momentem wykupu pierwszego lokalu właśnie w latach 90., to chyba był dokładnie 91 rok. Jest oczywiście dokonany wybór zarządu w formie aktu notarialnego i jest podpisana umowa o sprawowanie zarządu nad nieruchomością właśnie z Goleniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.
Wspólnota mieszkańców obejmuje trzy budynki, wszystkie trzy?
Nie. Każdy z tych budynków jest odrębną wspólnotą mieszkaniową i ma odrębnie zawartą umowę.
Czyli mają państwo trzy umowy, tak?
Dokładnie tak.
Rozumiem. Pamięta pani, na jakich zasadach, czy ci mieszkańcy mieli pełną wiedzę na temat stanu technicznego tych budynków w momencie, kiedy te mieszkania wykupowali?
Panie redaktorze, tego panu nie mogę powiedzieć, dlatego że nie mamy wszystkich dokumentów w spółce, pełnych dokumentów dotyczących sprzedaży tych mieszkań. Natomiast jak rozumiem, lokatorzy czy mieszkańcy budynku, no moim zdaniem, znali stan techniczny nieruchomości w momencie jej kupowania, dlatego że sami w pewnym momencie wystąpili do gminy z pismem, opisując ten stan techniczny nieruchomości i wskazując w ten sposób na zbyt dużą cenę wykupu, którą gmina im proponowała, właśnie posługując się tym, że budynek nie jest w najlepszym stanie technicznym, że stoi na tak zwanych bagnach, jak to mieszkańcy określali, i że stan techniczny, jest tam wiele rzeczy jest do remontu, więc jakby spodziewając się dużych nakładów finansowych, które sami musieliby ponieść na remont po wykupie tych mieszkań, chcieli chyba w ten sposób trochę też negocjować po prostu cenę wykupu. Także z pisma mieszkańców wynika, że jednak byli oni zapoznani ze stanem technicznym nieruchomości. Natomiast jak to wyglądało w protokołach czy w przekazania tych lokali, czy też w aktach notarialnych, no takiej pełnej wiedzy nie mam, żeby tu można było się na antenie wypowiadać.
Pani Magdalena, a czy w takim razie w Urzędzie Gminy znajdują się jakieś dokumenty, które mogłyby szczegółowo opisać stan techniczny tych budynków?
Na pewno. Jestem pewna, że się znajdują, dlatego że każdy
pani jako zarządca nieruchomości nie może mieć dostępu do tych dokumentów?
Znaczy ja mam dostęp do dokumentów takich jak akt notarialny, wykupu mieszkania i te dokumenty, kopie tych dokumentów znajdują się u nas w spółce, ale oczywiście nie jest tam opisany pełen stan techniczny tej nieruchomości, tak? Jak rozumiem, mieszkańcom, wiele tutaj spotkań z mieszkańcami odbyliśmy, z współwłaścicielami, jak rozumiem, nie sam stan techniczny budynku ich tutaj niepokoi, tylko chyba bardziej chodzi o stan techniczny gruntu pod budynkiem, bo tutaj jest klucz całego problemu związanego z tym dużym remontem, który wspólnota czeka.
Tak, pani Magdalena, ale zmierzam do tego, czy mieszkańcy mogli mieć pełną wiedzę na temat tych budynków, opierając się na dokumentach, które znajdują się i są do wglądu. Każdy właściciel może zobaczyć do dokumentu. Na przykład, nie wiem, opis powykonawczy, być może jakiś projekt się zachował. Dokumenty świadczące o tym, w jaki sposób te budynki w latach 60. zostały zbudowane i że może istnieć pewne ryzyko. Tak jak pani tutaj Helena powiedziała, te budynki były przewidziane na 50 lat. No, powiem, że no, takie jednorazowego użytku. No, to nie spotyka się tego często. Czy skąd ta wiedza, że na 50 lat?
Panie redaktorze, tego, że te budynki przewidziane były do użytkowania na około 50 lat, tego nie ma w dokumentach żadnych. Tak, to jest tylko jakaś legenda goleniowska i to sami mieszkańcy o tym opowiadają, że budynki, te trzy tożsame budynki zostały wybudowane w bardzo szybki sposób, z tak zwanej rezerwy pięcioletniej na budowę mieszkań komunalnych. Funkcjonował wtedy w latach 60. jakiś program chyba mieszkaniowy i tak to się stało, że te budynki zostały postawione i to mieszkańcy mówią, że te budynki postawione na około 50 lat jako tymczasowe mieszkania dla pracowników zakładów różnych przemysłowych gminy Goleniów. W dokumentach taka informacja się nie znajduje. Zresztą no, wydaje mi się, że od wielu lat jakby nie zmieniły się tutaj warunki techniczne i każdy budynek projektowany jest na więcej niż 50 lat. Ale jak tutaj to wyglądało, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego że dokumentacja techniczna takich analiz nie zawiera. Jest oczywiście dokumentacja techniczna budynku, natomiast z pewnymi brakami, bo nie ma na przykład pozwolenia na budowę, samej decyzji o pozwoleniu na budowę. No nie jestem w stanie tu powiedzieć, jak w latach 60. Wyglądały wtedy procedury budowlane, tak? I kto podejmował decyzję o tym,
Pani
żeby
budynki zostały wybudowane. Pani Magdaleno, dobrze, to w takim razie, jako zarządca, ma pani prawo w imieniu wspólnoty mieszkańców przejrzeć dokumenty, które istnieją, może być, że są niepełne, lata 60., zdajemy sobie z tego sprawę, przejrzeć dokumenty, które opisują ten budynek, jego konstrukcję, jak został zbudowany, z jakich materiałów, na przykład w opisie powykonawczym, może nawet jakieś przy projektowaniu badania geologiczne. Ale domyślam się, że one albo nie istnieją, albo nie wiem, są bardzo, bardzo szczątkowe. Ma pani do tego prawo, tak? I czy zarządca
nie
to
tyle,
zrobi?
Nie co mam prawo, tylko posiadam tą dokumentację jako
posiada
zarządca,
pani.
Tak?
Właśnie. I czy
tak, jako zarządca posiadamy dokumentację.
Czy ci mieszkańcy, stając się właścicielami tych budynków, zawierając umowy, czy na podstawie tych dokumentów, czy mogli wiedzieć, jakie problemy mogą wystąpić?
Trudne pytanie, panie redaktorze, bo oczywiście mogli wiedzieć, ale mogli wiedzieć o stanie technicznym, ale czy mogli wiedzieć o tym, jakie problemy ich czekają, no to musieliby mieć wiedzę techniczną na ten temat, tak? Musieliby być
po
prostu
budowlańcami,
żeby
to sami nie mogła, czy to mogła być,
po prostu.
Czy mogła być to wada ukryta, tak? O której, nie wiem,
rozumiem.
Zawierający umowę nie mógł wiedzieć w trakcie, kiedy ją zawierał. Do tego zmierzam.
Tak, panie redaktorze, tutaj jeśli chodzi o tą wadę ukrytą i taką interpretację, ja sama nie jestem tego pewna, dlatego że wydaje mi się, że tutaj wady ukrytej nie było, bo w momencie budowy tego budynku rozumiem, że grunt też był prawidłowy. Grunty zmieniają się pod wpływem różnych warunków geotechnicznych, geologicznych, warunków wodnych, które panują i przez od roku 65, kiedy ten budynek został wybudowany, wiele mogło się zmienić, tak? Grunt cały cały czas pracuje i nie sądzę, żeby, znaczy jestem przekonana, że ten grunt wygląda w tej chwili i ma inny układ niż był w momencie budowy tego, tego bloku. Natomiast mogę też
każdy
powiedzieć,
budynek
że
wielorodzinny,
dokumentacji technicznej...
każdy budynek wielorodzinny, pani prezes, nie wiem jak to było dawno, dawno temu, ale każdy budynek wielorodzinny i zarządca o tym doskonale wie, no co jakiś czas no, musi być sprawdzany pod względem technicznym, prawda?
Tak, oczywiście, pod względem technicznym.
Czy były, czy zachowały się jakieś dokumenty z tamtych lat, z tych początku 90., kiedy te przekształcenia własnościowe następowały, jakieś dokumenty, które by świadczyły o tym, że już było wiadomo o tym, że coś się dzieje z tymi blokami? Nie wie pani. Albo może nie ma takich...
Tu mogę powiedzieć kategorycznie, że takich dokumentów...
Nie było.
Nie ma badań geotechnicznych żadnych w tej dokumentacji. Pierwsze badania geotechniczne powstały teraz na nasze zlecenie, za zgodą wspólnoty, kiedy zauważyliśmy właśnie problemy ze spękaniami na budynku.
Pani prezes, dobrze, to teraz to, co jest teraz, co te badania geotechniczne wykazały? Czy tym budynkom grozi zawalenie, grozi katastrofa budowlana?
Znaczy badania geotechniczne było tylko podstawą do sporządzenia opinii technicznej na temat właśnie stanu budynku. Z badań geotechnicznych wynika, że pod budynkiem, który jest posadowiony w sposób prosty, na prostych ławach fundamentowych, znajdują się przewarstwienia z torfów i piasków gliniastych, które nie są gruntami nośnymi. W związku z tym właśnie zaczęły budynki nam pękać. Zaczęliśmy obserwować pierwsze spękania, które zresztą tutaj zostały przez panią wcześniej wspomniane. I stąd w ogóle wzięła się potrzeba zrobienia badań geotechnicznych, bo właśnie w gruncie zaczęliśmy upatrywać przyczyny tych wszystkich spękań konstrukcyjnych, które na budynku się pojawiły. Więc tak naprawdę no, przyczyną tego jest w tej chwili taki układ gruntów, jaki jest pod budynkiem, czyli przewarstwienia torfowe.
Być może przyczyną jest... Być może przyczyną jest złe zaprojektowanie tego budynku na ławach fundamentowych, jak pani powiedziała, postawiony na prostych, przy czym grunt, jak pani powiedziała, nie jest nośny. Badania geologiczne wykonuje się oczywiście przed projektowaniem, to wiemy, i no to był błąd, prawda?
Tak.
I są dokumenty poświadczające ten błąd?
Tych warstw, jak duże przewarstwienia?
Są dokumenty poświadczające ten błąd projektowy? Nie ma. Pani prezes, co zrobić dzisiaj, żeby żeby zabezpieczyć te bloki? Czy jest taka możliwość?
Dzisiaj, żeby zabezpieczyć nie te bloki, tylko rozmawiamy o jednym bloku na ulicy Kościuszki 1, tak? Tak jak mówiłam, każda z tych wspólnot jest osobną wspólnotą i osobne tam mamy sprawy do załatwienia z każdą wspólnotą. Dzisiaj pomysł jest taki, który został przedstawiony wspólnocie mieszkaniowej. No budynek trzeba po prostu wyremontować. Przyjęliśmy po wielu rozmowach rozwiązanie takiego palowania budynku, ale nie bezpośrednio palami wbijanymi, tylko nową metodą wbijania palin pod ciśnieniem, po to, żeby roboty remontowe można było przeprowadzić w budynku z mieszkańcami, w budynku czynnym i zamieszkałym i nie powodować jakby konieczności ewakuacji tego budynku na czas remontu, który mniej więcej został określony na jakieś 3-4 miesiące. I taka metoda pozwoli nam na przeniesienie obciążeń z budynków właśnie w warstwy nośne gruntu. I to jest pierwszy etap remontu tego budynku. Natomiast drugi
tymczasowy,
etap
żeby przeprowadzić gruntowny remont, tak. Tak? Pani Magdaleno.
Tak, no taki już stały, tak? Tak, to jest stały element, tak? To nie jest tymczasowy, tylko po prostu to jest pierwszy element. Trzeba najpierw zająć się posadowieniem prawidłowym budynku, dobrze, po to, żeby w drugim etapie można by było już na tym prawidłowo posadowionym zrobić roboty konstrukcyjne na części nadziemnej.
Dobrze, i to mówi pani jeden budynek. Wszystkie trzy mają takie kłopoty. Tu pani Helena z budynku numer 3 dzwoniła i opowiadała o swoich problemach. Bo zaraz zapytam o koszty.
Przepraszam, tak? Oczywiście. Kościuszki 3. Tak, 3. Kościuszki 3. Są jeszcze dwa
pozostałe.
Takie same budynki.
Na naszej stronie jest fotografia tego środkowego.
Na budynku skrajnym na razie.
Fotografia środkowego jest na naszej stronie internetowej, a pierwszy budynek...
Tak, to jest budynek numer 2.
A pierwszy budynek od strony Konstytucji 3 maja ma już filar omurowany, obudowany cegłami, a więc podejrzewam, że tam jest podobny kłopot.
Na razie skupiamy się na budynku numer 2, czyli tym środkowym budynku z Państwa zdjęcia. Tam w tej chwili wspólnota, to jest ten drugi budynek, tak? Tam w tej chwili wspólnota pozwoliła nam na założenie monitoringu geodezyjnego i będziemy badać osiadanie tego budynku. I jeżeli co 2 tygodnie dokonujemy odczytów geodezyjnych i będziemy analizować te odczyty razem z geodetami i jeżeli okaże się, że istnieje podobne niebezpieczeństwo czy podobny problem, no to oczywiście...
Pani Magdaleno, wspólnota mieszkańców zgłosiła się do pana Roberta Krupowicza z prośbą o pomoc. Usłyszeli propozycję kredytową. No jeżeli kredyt, to gdzieś jakieś musiały się po drodze szacunki pojawić. Jakieś kosztorysy ewentualnych prac, które by te budynki zabezpieczyły i wzmocniły, tak? Dobrze? Rozumuję?
Tak.
Ile to by kosztowało, pani Magdaleno?
Łączny koszt remontu został określony na kwotę 2 750 000 zł.
To jest jednego budynku,
pierwsza
tak?
część, czyli naprawy... Tak, jednego budynku, bo na razie na tym budynku się skupiamy. Tak. Na innych budynkach nie rozmawiamy jeszcze o takich problemach.
I na taką... Tak?
To jest koszt naprawy całego budynku, w tym 1 800 000.
I padła propozycja udzielenia kredytu na taką kwotę ze strony gminy?
Tak, padła propozycja udzielenia kredytu, natomiast nie ze strony gminy, tylko ze strony zarządu wspólnoty, aha, który wiedząc, że wspólnota nie ma na funduszu remontowych zgromadzonych tak dużych środków, po prostu taki sposób finansowania zaproponowała.
A pani Helena wspomniała, że na rozmowach z panem Robertem Krupowiczem gdzieś tam pojawiła się propozycja kredytu. To nie wiem, to gmina po prostu powiedziała...
No to pani Helena tutaj chyba...
Pomyliła się.
Nie.
Może inaczej. Pani Magdaleno, czy zna pani stanowisko gminy w tej sprawie? Prezydenta miasta.
Tak, oczywiście,
miasta.
Że znam stanowisko gminy. Jakie jest? Dlatego, że... Burmistrza, dokładnie. Stanowisko burmistrza jest takie, że jako współudziałowiec w tym budynku. Oczywiście gmina poniesie koszty remontu, które w udziale przypadają gminie Goleniów jako współwłaścicielowi budynku. W tej chwili to jest 9 mieszkań, więc...
Niewielka część.
Koszt ten to jest... niewielka część, ale to jest kwota ponad 400 tysięcy złotych dla gminy. Gmina oprócz tego zaproponowała, że ten swój wkład jako udziałowiec wniesie w formie gotówkowej, mimo że wspólnota miałaby zaciągnąć kredyt. Mhm. Taka forma gotówkowa pozwoliłaby między innymi na spełnienie jednego z warunków banku na wzięcie pożyczki, czyli zapewnienie 20% udziału.
Rozumiem. Czyli ten kredyt miałby udzielony być na warunkach komercyjnych po prostu z banku, bo to chciałem usłyszeć. Pani Magdaleno, musimy kończyć. Będziemy kontynuowali ten temat. Może w piątek. Pani Magdaleno, i skontaktujemy się. Ja tylko dodam, że dzisiaj także poprosiliśmy o komentarz pana Roberta Krupowicza, burmistrza Goleniowa, i stanowczo odmówił udziału w naszym dzisiejszym programie. Pani Magdaleno, dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia. To wszystko w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.